na podcast W stronę długowieczności. Zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.
W związku z tym, że my zarówno w tytule audycji, jak i naszego podcastu mamy długowieczność, wyczytałem, że otyłość skraca życie o średnio 15 lat. Co ty na to?
No to jest taka średnia, bo rzeczywiście dane naukowe pokazują, że to jest od 8 do 20 lat. Wiadomo, że otyłość to jest jakby jedna z praprzyczyn rozwoju tych chorób cywilizacyjnych, o których ja już wspomniałem. No wiadomo, naciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego, choroby neurodegeneracyjne.
A propos cukrzycy też wyczytałem, że otyłość odpowiada za 90% przypadków cukrzycy typu drugiego. No to jest rzeczywiście...
Oczywiście, ale warto zwrócić uwagę, że na coś, co z czym ja się coraz częściej spotykam, bo świadomość pacjentów wzrasta, insulinooporność, która nam się, ja pamiętam, że nas...
Słowo klucz w ostatnich latach.
Tak, słowo klucz, ja też pamiętam na studiach, to uczono nas, że nadwaga, otyłość to się równa insulinooporność. Natomiast teraz coraz bardziej widzimy, że niekoniecznie trzeba być otyłym, niekoniecznie trzeba mieć nadwagę, żeby mieć insulinooporność. To myślę, że to też jest ważny aspekt dla naszych słuchaczy.
Umówmy się, że o insulinooporności zrobimy osobny odcinek podcastu.
Słuchaj, jak mówimy o insulinooporności, to ja chciałbym wrócić
o fruktozie, tak?
Do fruktozy, no bo ja zawsze sprawdzam etykiety, co tam się znajduje i jakby nie kupuję już słodzonych jogurtów, to zniknęły w ogóle z mojego jadłospisu.
No te naturalne też są słodzone. Proszę się wczytać w etykietę.
Tak, dokładnie. Trzeba się dokładnie wczytać w etykietę, co tam się właściwie znajduje. Ale słuchaj, w Stanach Zjednoczonych konsumpcja tego syropu glukozo-fruktozowego, bo to jest coś, co często się znajduje, na etykiecie znajdzie, że jest dodatek. Ja pamiętam też, jak właśnie, jak byłem na tym stypendium w Stanach Rzeczonym, chciałem kupić sobie płatki śniadaniowe. I pamiętam, że chciałem znaleźć płatki o najniższej zawartości cukru. I pamiętam, że miałem problem ze znalezieniem, żeby na 100 gram płatków było mniej niż 30 gram cukru.
To ja też mam coś niewiarygodnego. Ja mam też ciekawą, krótką historię ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś byłem z moją rodziną na wakacjach. Płynęliśmy na takim krótkim rejsie cruzem i spotkaliśmy Polkę, która tam pracowała na tym cruzie i ona była dietetyczką, która miała świadczyć usługi, to znaczy tłumaczyć pasażerom tego rejsu, jak się powinno odżywiać. I ona powiedziała, słuchajcie, tutaj nawet, myśląc o jedzeniu, sypią najprawdopodobniej cukier do sałat. Ja jem to tylko sałaty, przytyłam w ciągu 2 miesięcy prawie 8 kilo. Także takie są Stany Zjednoczone.
No właśnie, bo zobacz, w Stanach Zjednoczonych w latach 1970-1990
oczywiście na tych zajęciach z tej diety nie było praktycznie nikogo. 1000 osób na statku, 2 osoby na zajęciach.
Słuchaj, ale w Stanach Zjednoczonych w ciągu 20 lat, czyli 70 do 90 roku, konsumpcja syropu glukozowo-fruktozowego wzrosła o ponad 1000%.
No niewiarygodnie.
No a w Polsce, słuchaj, wcale nie jest lepiej, bo w latach 2008-2017, czyli dekada, spożycie cukru przetworzonego wzrosło o 12 kg na osobę rocznie. No to masz odpowiedź na pytanie, dlaczego my powinniśmy się trochę zastanowić.
Dlaczego tak szybko tyjemy? Dlaczego nasze dzieci tyją najszybciej w Europie? Bo o tym żeśmy jeszcze zapomnieli wspomnieć, Marek. Czyli ten syrop glukozowo-fruktozowy jest po prostu czystym złem.
To jest czyste zło z tego względu, że ja też patrzę na to, co się dzieje z nim w naszym organizmie, bo my, znowuż, nasz organizm ewolucyjnie nie jest przystosowany do metabolizmu fruktozy. Co powoduje, i to jakby też nie wszyscy tym wiedzą.
No, to myślę, jest ciekawe wytłumaczenie, słyszę to po raz pierwszy.
Fruktoza, jak popatrzymy na szlak metaboliczny na poziomie komórkowym, fruktoza metabolizuje się, jednym z takich produktów jest kwas moczowy. My do tej pory myśleliśmy, że kwas moczowy to jest głównie przemiany puryn, pirymidyn, czyli przemiany białek. Kwas moczowy jest parametrem biochemicznym z krwi, który my sobie oznaczamy i patrzymy na to jako dodatkowy czynnik ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego, czy w ogóle chorób metabolicznych.
Nadmierny poziom kwasu moczowego to przyczyna wielu chorób, ale to też na inny podcast.
Tak, no i to jest dla mnie zawsze, rozmawialiśmy o tym, że ja mam taki swój zestaw badań biochemicznych, które zawsze
zestaw
zlecam.
Zestaw profesora Postuły.
Należy do nich kwas moczowy i kwas moczowy mi mówi no nie tyle o takich klasycznych, bo to się mówi pacjentowi, że proszę nie jeść grzybów, mięsa, no bo to
nie
jest...
Nie pić alkoholu, czerwonego wina i tak dalej.
No tak, tak, że to są takie główne... Ja zawsze patrzę na pacjenta, jeśli pacjent jest z nadwagą, otyłością i ma wysoki kwas moczowy, to znaczy, że on je za dużo cukru. I to jest, słuchaj, ja myślę, że to kolejny pewnie pomysł na kolejny odcinek, tak, że w ogóle kwas moczowy jako...
O kwasie moczowym, tak.
O kwasie moczowym, ale trzecią przyczyną tej otyłości jest oczywiście brak aktywności fizycznej. Tak. To jest znowuż coś, na co my powinniśmy zwrócić uwagę i my oczywiście jako osoby aktywne jesteśmy, można powiedzieć, ambasadorami aktywności fizycznej, ale według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 25% dorosłych osób na świecie nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, czyli jakiego?
75 minut aktywności intensywnej, 150 minut umiarkowanej tygodniowo.
Brawo, edukacja moja nie idzie w las, przynajmniej mam jedną osobę, którą
wyedukowałem. Możesz mnie budzić w nocy, słuchajcie, to super. Rzucę.
Super. A słuchaj, w krajach o wysokim dochodzie, czyli de facto w Polsce, ten odsetek wynosi nawet do 40%, czyli to jest tak, że...
No ale to, Marku, wiąże się z siedzącym trybem życia, z tym, że coraz częściej po prostu nasza praca związana jest z tym, że siedzimy, że jeździmy samochodami, no, i tak dalej.
No słuchaj, no w ciągu ostatnich 50 lat liczba osób wykonujących pracę fizyczną zmniejszyła się o ponad 30%.
Uderz w stół.
No i masz, wiesz, rozwój technologii i automatyzacji, no to oczywiście to powoduje, że my mamy coraz mniej tej spontanicznej aktywności fizycznej. Też bardzo ciekawe jest to, że w latach pomiędzy 65 a 2010 rokiem całkowita liczba spalanych kalorii związanych z codzienną aktywnością fizyczną w pracy zmniejszyła się o nawet 200 kalorii. No to pewnie w ciągu dnia, czy tam jak masz krótki okres, że masz, powiedzmy, nadmiar tych kalorii, to nawet jakoś bardzo tego nie zauważysz. No ale jeśli popatrzysz na perspektywę roku, dwóch, dziesięciu lat i wykonujesz tą samą pracę i tak naprawdę to jest praca za biurkiem, wracasz do domu, włączasz telewizor, idziesz do sklepu, kupujesz te chipsy. Najczęściej to podjeżdżasz w dzisiejszych czasach. Wrzucasz do koszyka to, co ci mózg podpowiada, czyli to, co ci podkręca dopaminę.
To, co jest też wyeksponowane w sklepach.
To, co jest wyeksponowane. Oczywiście jakby cała ta machina marketingowa, którą my wpadamy jest, nawet nieświadomie, że jesteśmy w mackach koncernów i wszyscy tam zacierają ręce, że znowuż te testy, które wykonywali w laboratoriach, przynoszą dodatkowe dochody, no to się okazuje, że tu masz z braku aktywności 200 kalorii, 500 kalorii z tego ultra przetworzonego, no to nagle ci się robi prawie 1000 kalorii ekstra dziennie, prawda? Z braku tej świadomości twojej, czy też braku refleksji nad tym, co właściwie się z tobą dzieje każdego dnia.
No i wreszcie, słuchaj. Po to jest ten podcast, żeby ta refleksja się u państwa pojawiła.
Ostatnia rzecz, bo my powiedzieliśmy o dzieciach, prawda? Ja może jeszcze nie rzuciłem tymi konkretnymi...
No ja wspomniałem o tym, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.
No właśnie, ale to jest problem globalny, bo okazuje się, słuchaj, że jeśli chodzi o epidemiologię światową dzieci, no to 30...
Epidemiologia, czyli takie twarde dane. Dobrze? Tak. Tłumaczę?
Słuchaj, na świecie 37 milionów dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na otyłość. 37 milionów. A jeśli weźmiemy osoby, dzieci, no bo to są ciągle dzieci, młodzież, między 5 a 19 rokiem życia, to jest prawie 400 milionów. To słuchaj, dane są niewiarygodne, a wynika to między innymi z tego, że średni czas, jaki dzieci i młodzież spędza przed ekranami telefonów, komputerów, to wynosi ponad 7 godzin dziennie w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Proszę państwa, proszę zapisywać dzieci na zajęcia sportowe. Naprawdę obydwaj z profesorem mamy synów, którzy uprawiają sport i nasi synowie ten sport kochają. Warto dzieci oderwać od telefonów, komputerów i zaproponować im po prostu wysiłek fizyczny. Marku, tematów jest związanych z otyłością całe mnóstwo. Ja jeszcze jeden wątek muszę cię tutaj, mówiąc kolokwialnie, zaczepić. Nie możemy stygmatyzować osób z otyłością. Musimy pamiętać o tym, że te osoby są po prostu poważnie chore. Nie wystarczy im powiedzieć, weź się, rusz albo przestań tyle jeść, bo to nie tędy droga.
Realnie staram się pomagać osobom z otyłością, bo jako lekarz zajmujący się długowiecznością, zajmujący się prewencją, uważam, że mimo że jestem kardiologiem, to tych tematów związanych z profilaktyką jest tak dużo, że ja chcę dotknąć każdego z nich, bo zajmuję się też profilaktyką onkologiczną, profilaktyką metaboliczną właśnie, kardiologiczną i wieloma innymi też dziedzinami. Bo jednym z takich pomysłów, które ja przekułem w czyn, to jest badanie FitObi, które realizuję wspólnie z moimi partnerami naukowymi, ale też takimi partnerami, które pomagają mi wdrożyć dobrze zaplanowaną aktywność fizyczną, czyli osoby z nadwagą, otyłością, które nie są aktywne fizycznie. Zapraszam do udziału w tym programie bezpłatnie zupełnie, gdzie z jednej strony wykonujemy badania wydolnościowe, badania biochemiczne krwi, czyli oceniamy stan wydolności, stan zdrowia pacjentów i robię to wspólnie ze Sportslabem. Drugą firmą, która mnie wspiera, jest oczywiście Benefit i kluby Zdrofit, gdzie te osoby, które zakwalifikowaliśmy do tego programu, trenują pod okiem trenerów i nie są to treningi na zasadzie dla wszystkich taki sam trening, tylko my personalizujemy ten trening bo celem tego programu jest określenie optymalnej formy treningowej dla osób z nadwagą, otyłością, tak aby one uzyskały przede wszystkim jak największe korzyści zdrowotne, a te korzyści zdrowotne definiujemy poprzez badania naukowe. I tutaj jakby cały mój zespół w laboratorium zaplanował takie badania multiomiczne, gdzie my badamy i epigenetykę, i metabolom, i lipidom, i proteom, czyli badamy to, co nasze komórki wydzielają, bo komórki osoby z otyłością wydzielają zupełnie inne substancje niż osoby aktywnej, zdrowej. Tak samo zupełnie inny skład lipidów i tu nie mówię o triglicerydach czy takich zwykłych parametrach z lipidogramu, ale bardzo takich dokładnych parametrach, gdzie mam laboratoria rozsiane po całym świecie, można powiedzieć, które współpracują ze mną w tym projekcie. No i proteom, czyli różnego rodzaju białka. I celem tego projektu jest stworzenie takiego panelu biomarkerów, czyli panelu parametrów i biochemicznych z krwi, i klinicznych, czyli tych cech osobniczych, które pozwolą nam w przyszłości na zasadzie właśnie wykonania tych badań celowanych i przeprowadzenia odpowiednich badań, zalecenia takiej spersonalizowanej aktywności fizycznej po to, żeby uzyskać jak największe korzyści. I podobnie jak agoniści GLP-1 zostali początkowo, ta grupa leków początkowo została stworzona jako leki przeciwcukrzycowe, no to celem tego mojego projektu jest tak, że utrata masy ciała będzie, jest oczywiście no pewnie dobrze zaplanowana aktywność fizyczna i przede wszystkim regularna aktywność fizyczna, no efektem ubocznym jest zawsze utrata masy ciała, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pokazać, że przez aktywność fizyczną my możemy uzyskać najlepsze korzyści zdrowotne, które są porównywalne, ale nawet większe niż korzyści, które dają nam agoniści GLP-1.
Marku, to na zakończenie jeszcze a propos programu Fitobi, o którym wspomniałeś. Usłyszałem, że to jest program bezpłatny, dostęp do niego jest bezpłatny. Potwierdzasz?
Tak, to jest program bezpłatny, rekrutacja już trwa, także prawie mamy skompletowaną grupę 100 osób, które w ramach tego programu mają zapewnione badania wydolnościowe przed i po 3-miesięcznym okresie ćwiczeń. Mają właśnie ćwiczenia pod okiem trenerów przez 3 miesiące. Również, co ciekawe, mamy partnera, który dostarcza zegarki, smartwatche, takie, które pozwolą na taką
Dobry monitoring.
Na monitoring dokładnie aktywności fizycznej w czasie rzeczywistym i te dane też dla nas będą bardzo istotne. Również w ramach tego programu będziemy używać tak zwanych CGM-ów, czyli urządzeń do monitorowania glikemii. Co więcej, w ostatnich kilku miesiącach pracowałem z zespołem deweloperów nad aplikacją, czyli też również specjalnie pod ten program stworzyliśmy aplikację. No i ostatnia, no to taki element, nad którym pracuję jeszcze z zespołem, to jest strona edukacyjna, gdzie osoby z nadwagą, otyłością będą mogły znaleźć ciekawe treści edukacyjne, mniej naukowe, bardziej takie
pragmatyczne,
które pozwolą lepiej zrozumieć ten problem, jakim jest otyłość.
I tu postawimy kropkę. Krzysztof Łoniewski
i Marek Postuła.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W stronę długowieczności.